Cześć, z tej strony Konrad. Właśnie pojawił się mój nowy storytellingowy podcast o nazwie Sonder Nieznane Historie. Wpisz nazwę Sonder Nieznane Historie w swojej aplikacji podcastowej i sprawdź kilka pierwszych odcinków. Do usłyszenia. Był 7 czerwca 2011 roku. Na stadionie w São Paulo reprezentacja Brazylii rozgrywała mecz towarzyski przeciwko Rumunii. Choć Canarinhos już od 20 minuty prowadzili 1-0, mecz nie należał do najciekawszych. W normalnych warunkach sparring z Rumunami byłby dla brazylijskich piłkarzy i kibiców niczym wyjątkowym. Jednak tego dnia każdy, dosłownie każdy kibic piłki w kraju kawy śledził z zapartym tchem to spotkanie. Gdy na zegarze mijała 30 minuta meczu, trener Brazylijczyków, Mano Menezes, poprosił o zmianę. Na trybunach zawrzało. Wszyscy obecni na stadionie wstali z miejsc, by na baczność uczestniczyć w historycznej chwili. Piłkarz, który miał za moment wejść na boisko, nie wstał z ławki rezerwowych. Wyszedł prosto z szatni, gdzie w skupieniu przeprowadził rozgrzewkę. W tunelu prowadzącym na murawę w końcu zjawił się bohater wieczoru. Jego koszulka reprezentacji Brazylii miała co prawda rozmiar bliższy XXL niż M, ale nie miało to dla kibiców żadnego znaczenia. Mężczyzna z wyraźnie zarysowanym brzuszkiem stanął przy linii bocznej boiska i szeroko się uśmiechnął, tak jak robił to przez ostatnich kilkanaście lat. Choć sylwetką nie przypominał już siebie z czasów świetności, charakterystyczny uśmiech nie uległ zmianie. Sędzia techniczny poinformował, że z boiska schodzi strzelec bramki, Fred. Opuszczając murawę, kilkukrotnie pokłonił się przed piłkarzem, który za chwilę miał zastąpić go w ataku reprezentacji, by po raz ostatni w karierze poprowadzić ofensywę Canarinhos. W 31 minucie spotkania na boisko wszedł 35-letni Ronaldo Luis Nazario de Lima, znany po prostu jako Ronaldo. Jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii futbolu. I to właśnie Brazylijczyk, przez niektórych zwany prawdziwym Ronaldo, będzie bohaterem dzisiejszego odcinka z serii Legendarni. Przyznam szczerze, że zasypaliście mnie propozycjami co do kolejnych postaci, o których chcielibyście usłyszeć w tym cyklu i mam już całkiem pokaźną listę. Dlatego zwracam się do Was z prośbą o coś innego. Dajcie znać w komentarzu na YouTube, czy wystawiając opinię w aplikacji podcasty na iPhonie, na Instagramie, gdziekolwiek, o czym chcielibyście usłyszeć jeszcze w historiach z boiska. I nie mam tu na myśli legend pokroju Ronaldo czy Pele, bo ich jest mnóstwo, uwierzcie mi. Może są jakieś konkretne okresy, wydarzenia, czy po prostu postacie, które nie zasługują co prawda na miano legendy, ale niosą może za sobą jakąś ciekawą historię. Za tego typu sugestie będę Wam bardzo wdzięczny. A teraz rozsiądźcie się wygodnie w fotelach i posłuchajcie o brazylijskim fenomenie. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami Historie z boiska. Pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. Jeśli słuchasz tego na Spotify, możesz zaobserwować mój podcast. Po naciśnięciu tej opcji nie ominiesz żadnego odcinka.
Piłkarscy herosi żyją wiecznie. Seria Legendarni.
Mały Ronaldo, podobnie zresztą jak część brazylijskich piłkarzy, wychował się w biedzie. Urodzony 18 września 1976 roku w Rio de Janeiro chłopiec był trzecim dzieckiem państwa Neilo i Soni. W szkole spisywał się bardzo przeciętnie, choć niektóre źródła podają, że widać było w nim potencjał, a trudności w nauce były efektem tego, iż rodzina nie mogła sobie pozwolić na finansowanie jego edukacji. Według innych źródeł Ronaldo w szkole radził sobie fatalnie, do tego stopnia, że przez długi okres nie potrafił nawet czytać. Która z tych wersji jest prawdziwa, nie wiemy. Nie ma jednak wątpliwości co do punktu przełomowego w dzieciństwie Ronaldo. Gdy miał zaledwie 11 lat, jego rodzice zdecydowali się rozejść. Chłopiec został pod opieką mamy. Dla ubogiej rodziny nastały jeszcze trudniejsze czasy. Pani Sonia, już jako samotna matka, by zapewnić synowi jedzenie, musiała skupiać się na dorywczych pracach, czego skutkiem było całkowite zaniedbanie edukacji dorastającego syna. Ronaldo widział, że harująca mama nie zwraca szczególnej uwagi na jego oceny, więc całymi dniami oddawał się grze w piłkę na ulicach Rio. Jak wspomina pani Sonia.
Bardzo często spotykałam Ronaldo, gdy biegał z piłką w okolicy. Wiedziałam, że powinien być w tym czasie w szkole, ale nie potrafiłam nic z tym zrobić. Oboje zdawaliśmy sobie sprawę, że w tej walce to ja poniosłam porażkę.
Koledzy i sąsiedzi Ronaldo widzieli, że chłopak nie jest bynajmniej jednym z wielu zakochanych w piłce nastolatków. Nawet grając w meczu 3-3 w wąskiej uliczce, która pełniła funkcję boiska, Ronaldo zachwycał techniką i piłkarską inteligencją. Znajomi pani Soni coraz częściej powtarzali, że w przypadku jej syna to piłka, a nie kariera naukowa, może zapewnić mu dostatnie życie. W końcu decyzja zapadła. Dobiegający 12 roku życia Ronaldo rzucił szkołę i zdecydował się postawić wyłącznie na piłkę. Lokalny klub futsalowy Social Ramos organizował właśnie nabór do drużyny młodzieżowej, a ich scout, niejaki Fernando Gordo, przekonał panią Sonię, by pozwoliła synowi spróbować. Skutecznie. Mały Ronaldo pojawił się na testach jako jeden z pierwszych. Było nas około 50. Gdy zapytali mnie, na jakiej pozycji czuję się najlepiej, powiedziałem, że na prawym skrzydle. Byłem szybki i lubiłem dryblować. Poza tym nie umiałem jeszcze mocno kopać lewą nogą. Kiedy wszyscy byli już gotowi, by zaczynać testy, okazało się, że wśród tych kilkudziesięciu chętnych tylko 3 chciało stać na bramce. Po sprawdzeniu naszej techniki przeszliśmy do gierek. Wtedy jeden z trenerów kazał mi założyć rękawice. Na szczęście zdałem i przyjęli mnie do klubu, ale podczas pierwszego treningu wróciłem na prawe skrzydło i zainteresowany byłem wyłącznie bramką przeciwników. Ronaldo był w siódmym niebie. Zamienił porwane buty na dopasowane halówki, a gra w hali błyskawicznie pomogła mu rozwinąć technikę oparowania piłką. Futsal stał się jego nową miłością, co zresztą podkreślał lata później. Ronaldo strzelał jak na zawołanie. Szybko stał się kluczowym piłkarzem w drużynie. W swoim pierwszym sezonie w barwach Social Ramos strzelił ponad 150 bramek, czym pobił klubowy rekord. Podczas jednego meczu, wygranego przez Social 12 golami, aż 11 padło łupem młodego Nazario. Drobny, ostrzyżony na jeżyka chłopiec stawał się łakomym kąskiem dla piłkarskich skautów. A skauci odezwali się niebawem. Po jednym z meczów Social Ramos ku wielkiej radości Ronaldo propozycję testów złożyli przedstawiciele wielkiego Flamengo. Perspektywa przejścia z futsalu do futbolu, prosto do klubu, w którym grał jego idol Zico, była dla chłopca ogromną szansą. Mimo długiej podróży autobusem przez zatłoczone ulice Rio, trening z młodzieżową drużyną Fla, jak nazywano tamtejsze Flamengo, był w wykonaniu Ronaldo bardzo udany. Nie czuł stresu. Mimo zmęczenia podróżą, cieszył się po prostu grą. Jego radość była jeszcze większa, gdy po zakończeniu gierki trener juniorów zaprosił go do drugiego etapu testów, który miał odbyć się nazajutrz. Szeroki uśmiech chłopca szybko zniknął z jego twarzy, gdy uświadomił sobie, że nie stać go na kolejną podróż autobusem na drugi koniec miasta. Załamany płakał całą noc. Wiedział, że przepadła mu wielka szansa. Gdy następnego dnia trener Flamengo nie zobaczył wśród piłkarzy małego Ronaldo, uznał, że chłopiec po prostu się rozmyślił. Pocieszeniem dla Ronaldo była propozycja gry w São Cristóvão, innym klubie z Rio de Janeiro, który niedługo później zakontraktował Brazylijczyka. Przestawienie się z gry 5-5 na hali na pełnowymiarowe boisko przebiegło bezboleśnie. W pierwszym meczu w barwach São Cristóvão 13-letni Ronaldo ustrzelił hat-tricka. To był dopiero początek. Gdy młodzieżowa drużyna São Cristóvão szykowała się do rozpoczęcia kolejnego sezonu, w klubie zawrzało. Na stanowisku trenerskim Ariego Ferreirasza zastąpił Jarzinho, mistrz świata z 1970 roku, członek legendarnej drużyny Canarinhos. Jarzinho dopiero rozpoczynał trenerską drogę. Kierownictwo klubu dało mu więc pod opiekę młodzików. Ronaldo był niezwykle podekscytowany perspektywą treningów pod okiem skrzydłowego, po którego podaniach bramki strzelał sam Pele. Kilka dni przed objęciem drużyny, Jairzinho przyszedł na trening młodzików São Cristóvão i gawędził przy linii bocznej z Arim. Uwagę nowego trenera przykuł jeden z napastników. Nie muszę chyba mówić, który. Gdy Ari powiedział mu imię napastnika, Jairzinho ponoć pokiwał głową i powiedział:
ten chłopak jest wyjątkowy.
Rzecz jasna, nie pomylił się. Ronaldo był gwiazdką, wizytówką młodzieżowej drużyny São Cristóvão. W pierwszym sezonie pod wodzą Jairzinho Brazylijczyk strzelił 17 bramek w 28 meczach. Wówczas wszyscy w klubie, na czele z trenerem, zdali sobie sprawę, że dni fantastycznego 15-latka w São Cristóvão są już policzone. Pewnego dnia Jairzinho odebrał telefon z siedziby Cruzeiro, swojego byłego klubu, z którym utrzymywał ciepłe stosunki i od czasu do czasu doradzał byłemu pracodawcy w sprawach transferowych. Tym razem przedstawiciel klubu z Belo Horizonte zadzwonił, gdyż Cruzeiro przed rozpoczęciem nowego sezonu szukało następcy Edera. Doświadczony były reprezentant Brazylii, który z kadrą Canarinhos grał na Mistrzostwach Świata w 1982 roku, odchodził do Atlético Mineiro, zostawiając w ataku Cruzeiro lukę. Jairzinho nie zastanawiał się długo. Miał dla nich idealnego kandydata. Ronaldo spakował wysłużoną torbę i stanął przed kolegami.
Trzymajcie się, nigdy o was nie zapomnę.
Kumple patrzyli na niego z uśmiechem, ale i nutą zazdrości. Ich kolega, rzecz jasna dużo lepszy od nich, odchodził do wielkiego klubu, by pokazać się w seniorskiej piłce. Ronaldo odwrócił się do trenera. Jairzinho uśmiechał się szeroko.
Powodzenia, choć raczej nie będziesz go potrzebował. Nie zapomnij tylko, żeby przysłać nam koszulkę reprezentacji.
W 1993 roku Ronaldo Luis Nazario de Lima opuścił rodzinne Rio de Janeiro na rzecz Belo Horizonte. Debiut w barwach Cruzeiro, choć niepełny, bo w meczu rezerw, Ronaldo przystemplował strzelając 4 bramki. Obserwujący to spotkanie trener pierwszej drużyny, Pinheiro, z uśmiechem zacierał ręce. Kilka tygodni później Ronaldo był już gwiazdą Cruzeiro. Po hat-triku strzelonym w meczu Copa Libertadores przeciwko chilijskiemu Colo-Colo, fani pożegnali go owacją na stojąco i jeszcze długo później skandowali jego imię. Chłopak był w szoku. Niedawno grał jeszcze na plażach Copacabany, a teraz tysiące ludzi widziało w nim absolutnego bohatera, złote dziecko Brazylii.
Lepiej się do tego przyzwyczaj,
powiedział mu Paulo Roberto, starszy kolega z drużyny. Mijały miesiące, a nastolatek nie przestawał strzelać. Debiutancki sezon w seniorskim futbolu Ronaldo zakończył z szalonym wręcz bilansem. 44 goli w 47 meczach. Wówczas dziennikarze prześcigali się w wymyślaniu nowych przydomków dla młodej gwiazdy brazylijskiego futbolu. Ze względu na wiek, oczywistym było nazwanie Ronaldo nowym Pele. Na stałe jednak przylgnęło do niego określenie o fenomeno, czyli fenomen. Kwestią czasu było powołanie do reprezentacji. Gdy na początku 1994 roku jeden z dziennikarzy zapytał Ronaldo o to, czy czeka na telefon od selekcjonera Carlosa Alberto Parreira, ten skromnie odpowiedział:
marzę o tym, ale zdaję sobie sprawę, że muszę jeszcze trochę poczekać. Trener ma teraz na głowie przygotowania do mundialu. Po mistrzostwach może zwróci na mnie uwagę.
Zbliżały się Mistrzostwa Świata w Stanach Zjednoczonych, a w sztabie reprezentacji Brazylii Parreira wraz z asystentami wybierali kadrę, która na amerykańskich boiskach miała w końcu odzyskać utracony przed 20 laty złoty puchar. Skład reprezentacji był raczej pewny, pełen doświadczonych gwiazd. Bramki bronił Taffarel, obroną dowodził Aldair. W pomocy rządzili Rai oraz Dunga, natomiast za bramki miał odpowiadać fantastyczny duet Romario-Bebeto. W pewnym momencie Parreira powiedział:
jedno miejsce w składzie rezerwuję dla kogoś młodego. Potrzebuję dzikiej karty w mojej talii. Kogoś, kto wejdzie i w razie potrzeby da drużynie iskrę.
Pojawiły się dwie kandydatury. Obok Ronaldo pod uwagę brany był również błyskotliwy skrzydłowy z Corinthians, niejaki Rivaldo. Pereira zdecydował się powołać obu młodych piłkarzy na mecze towarzyskie przeciwko Argentynie i Islandii, by na własne oczy przekonać się, który z nich bardziej zasłużył na bilet do Stanów. Mecz przeciwko Albicelestes obaj młodzi gniewni rozpoczęli na ławce rezerwowych. Rivaldo wszedł na boisko tuż po przerwie, Ronaldo kilkanaście minut później. Nie udało mu się spełnić marzenia o golu w debiucie, ale Pereira przyznał, że zaimponowało mu jego zaangażowanie. Niemiłosiernie kopany po nogach przez brutalnych obrońców z Argentyny, Ronaldo nie tracił czasu na zwijanie się z bólu, lecz bez słowa wstawał i pędził, by odzyskać piłkę. Selekcjoner zakomunikował mu, że mecz z Islandią rozpocznie w pierwszym składzie. Brazylijczyk, który w debiucie wystąpił z 19 na koszulce, uznał, że szczęście przyniesie mu numer 7, który zazwyczaj nosił na plecach nieobecny w tym meczu Bebeto. Udało się. Brazylia wygrała 3-0, a jedną z bramek strzelił ten niesamowity 17-latek z Cruzeiro. Pereira wiedział, że Rivaldo jest również obiecującym piłkarzem, ale tę rywalizację wygrał Ronaldo. Decyzja już zapadła. Powołanie Ronaldo do kadry na Mundial zostało w Brazylii przyjęte jako naturalna kolej rzeczy. Mimo tego, że napastnik był jeszcze niepełnoletni, a na koncie miał dopiero 2 mecze w reprezentacji, kibice ufali selekcjonerowi. Wiadome również było, że żółtodziób Ronaldo nie ma szans na wygryzienie ze składu znacznie bardziej doświadczonych Romario czy Bebeto, ale dla niego samo dołączenie do grupy najlepszych piłkarzy Brazylii było zaszczytem, o którym nawet nie śnił. Teraz uwaga, skupcie się, bo łatwo będzie się poplątać. Ronaldo przez początkowy okres gry w kadrze nazywany był przez kolegów Ronaldinho. Wszystko przez to, że w reprezentacji grał już inny Ronaldo, dobiegający 30 obrońca japońskiego Shimizu S-Pulse. By uniknąć nieporozumień, ten starszy Ronaldo zdecydował się zmienić swój przydomek na Ronaldão, oznaczający ni mniej, ni więcej tylko duży Ronaldo. Ronaldo Nazario zatem mógł zostać przy swoim imieniu. Przydomek Ronaldinho przyjmie kilka lat później inny radosny Brazylijczyk, ale to już temat na osobną historię. Brazylia zdobyła upragnione mistrzostwa, ale Ronaldo ani na moment nie pojawił się na boisku. Mimo ogromnej radości, jaką sprawił mu złoty medal, młody napastnik czuł lekkie rozczarowanie faktem, że cały turniej przesiedział na ławce rezerwowych. Gdy zapytano Pereirę, dlaczego nie dał Ronaldo zagrać choćby kilku minut, selekcjoner odpowiedział.
Bo jest jeszcze zbyt ciekawy świata. Ciągle rozgląda się na boki i nie potrafi się skoncentrować. Dajcie mu czas, to jeszcze dziecko.
Po mistrzostwach świata do Cruzeiro zgłosili się przedstawiciele PSV Eindhoven. Legendarny holenderski scout Piet de Visser dokładnie przeanalizował grę Ronaldo i przekonał szefów, że nie można przepuścić takiej okazji. W transferze do Holandii wydatnie pomógł Romario, który właśnie w klubie z Eindhoven rozpoczął europejską karierę. Wówczas w Brazylii generalnie uznawano takie kraje jak Francja czy właśnie Holandia za najlepsze do rozwoju dla młodych piłkarzy. Po długich rozmowach ze starszym kolegą, Ronaldo uznał, że czas zrobić duży krok naprzód i opuścić ojczyznę, by zdobywać świat. W ciągu pierwszych tygodni gry dla PSV, Ronaldo w pełni potwierdził swój status młodej gwiazdy futbolu. Strzelał bramkę za bramką, prowadził w klasyfikacji strzelców, a imię Ronaldo było już znane niemal w całej piłkarskiej Europie. Jeśli chodzi stricte o piłkę, Eindhoven było dla Ronaldo rajem. Biorąc jednak pod uwagę komfort psychiczny, Ronaldo trafił do piekła. Wydawało się, że świat zapomniał o tym, że ten uśmiechnięty Brazylijczyk jest jeszcze dzieckiem. Świat już wymaga od niego trofeów i bramek w każdym meczu, nie zważając na to, że dla chłopców w jego wieku futbol był po prostu rozrywką. Klub należący do korporacji Philips, aby umilić samotnemu chłopakowi czas wolny, urządził mu w mieszkaniu istny salon gier komputerowych. To w żaden sposób nie zastąpiło mu kontaktów międzyludzkich i jeszcze bardziej wzmogło tęsknotę za domem. Jak świetnie ujął to Stefan Szczepłek w książce Moja historia futbolu.
Miał mnóstwo pieniędzy, ale jeszcze więcej stresów. Przyznał kiedyś, że zdarzało mu się z tego powodu moczyć w nocy. Chłopak, który rozbijał w puch wszystkie linie obronne najlepszych drużyn, wracał samotny do domu i spał z pluszowym misiem.
W końcu, widząc, jak w fatalnym stanie psychicznym znajduje się gwiazda PSV, sprowadzono do Eindhoven jego matkę, by chłopak mógł po treningach wracać do prawdziwego domu. Gdy pani Sonia Nazario zamieszkała w Holandii, Ronaldo mógł skupić się tylko na piłce. Brazylijczyk zachwycał. Kibice z otwartymi ustami podziwiali jego dryblingi w pełnym sprincie i techniczne sztuczki, które przyprawiały kryjących go obrońców o oczopląsy. PSV zdobyło mistrzostwo kraju, a Ronaldo z 30 golami na koncie został najlepszym strzelcem ligi. Pochwały sypały się na niego z każdej strony, również od rywali. Po meczu Pucharu UEFA przeciwko Bayerowi Leverkusen, w którym Ronaldo strzelił 3 gole, napastnik aptekarzy, słynny Rudi Völler, powiedział na konferencji prasowej wprost: "Nigdy w życiu nie widziałem piłkarza, który w wieku 18 lat grałby tak pięknie, mądrze i dojrzale jak Ronaldo." W drugim sezonie gry dla PSV klub z Eindhoven znalazł się w sytuacji identycznej co Cruzeiro 2 lata wcześniej. Ronaldo stawał się zbyt dobry i popularny na ligę holenderską. Tymczasem w Barcelonie nastąpiła zmiana trenera. Johana Cruyffa zastąpił Bobby Robson, który do Hiszpanii przeniósł się wraz z zaufanym asystentem, młodym Portugalczykiem José Mourinho. Jedną z pierwszych decyzji angielskiego szkoleniowca było ściągnięcie napastnika PSV. Do Eindhoven wpłynęła oferta opiewająca na rekordowe wówczas 19,5 miliona dolarów. Ronaldo podążył drogą Romario i w lipcu 1996 roku zamienił koszulkę PSV na czerwono-granatowe pasy FC Barcelony. W katalońskim klubie Ronaldo zaaklimatyzował się momentalnie. Nie było w nim widać żadnej tremy. Niezależnie od klasy rywala, Brazylijczyk bawił się jak chciał, a jego rajdy z piłką już wręcz stawały się symbolem sportowego piękna. Gdy Ronaldo zaczął celebrować strzelone bramki, rozkładając szeroko ramiona, dziennikarze zaczęli go nawet porównywać do słynnego posągu Chrystusa Odkupiciela stojącego w Rio de Janeiro. Do historii przeszła bramka strzelona w meczu przeciwko Compostelli. Tego nie da się opisać. Możecie to zobaczyć w internecie. Ronaldo, zanim posłał piłkę do siatki, okiwał wszystkich obrońców, którzy próbowali go zatrzymać już od środkowej linii boiska. Pamiętna była również reakcja samego Robsona, który złapał się za głowę, nie mogąc uwierzyć w to, co przed chwilą zobaczył.
"On jest po prostu niesamowity. Każda jego decyzja jest właściwa. Ten chłopak wie, kiedy podać, kiedy posłać bombę z 40 metrów, albo kiedy wziąć piłkę i przedrybować całą obronę łącznie z bramkarzem."
Ronaldo wyraźnie upodobał sobie mijanie bramkarzy i strzelanie do pustej bramki. Brazylijczyk przyznał, że po prostu to lubi. Ważnym punktem w życiu piłkarza było podpisanie kontraktu z Nike. Choć drużynę Barcelony ubierała wówczas kappa, Ronaldo był wręcz słupem reklamowym amerykańskiego potentata. Ale o wpływie Nike na Ronaldo i jego otoczenie opowiem za chwilę. Sezon w Barcelonie był kolejnym fenomenalnym rozdziałem w biografii Ronaldo. Choć Blaugrana przegrała walkę o mistrzostwo kraju z Realem Madryt, do gabloty klubowej trafił Puchar Króla oraz Puchar Zdobywców Pucharów, w którego finale przeciwko obrońcom tytułu Paris Saint-Germain Ronaldo strzelił jedyną bramkę. FIFA nie mogła przejść obojętnie i zgodnie uznała 20-latka za najlepszego piłkarza roku 1996, najmłodszego w historii. Ronaldo zakończył sezon z 47 bramkami w 49 meczach. Cieniem na sezonie położyła się pierwsza poważna kontuzja w życiu Brazylijczyka. Obciążenie nie wytrzymało prawe kolano, które musiało być operowane. Na szczęście przerwa nie była zbyt długa, a Ronaldo wrócił do formy w szybkim tempie i zdążył z reprezentacją Brazylii zwyciężyć w Copa America, już jako podstawowy napastnik Canarinhos i najlepszy piłkarz turnieju. Pod koniec sezonu 1996-97 Barcelona przystąpiła do negocjacji z piłkarzem w kwestii przedłużenia kontraktu z Katalończykami. Obie strony zgodziły się na podpisanie długoterminowej umowy, według której najlepszy piłkarz świata zostałby w Barcelonie co najmniej do 2006 roku. Prezes Blaugrany, Josep Nunes, wypowiedział wówczas pamiętne słowa.
On jest nasz, już na zawsze.
Z niewyjaśnionych do końca powodów porozumienie niedługo później zostało zerwane. Nunes krótko poinformował media. Wszystko upadło. Ronaldo odchodzi. Z ofertą transferu zgłosił się Inter, wspierany finansowo przez Nike. Barcelona, biorąc pod uwagę zaproponowaną kwotę, nie miała wyjścia. Transfer Ronaldo do Mediolanu wyniósł aż 27 milionów dolarów. Brazylijczyk przeszedł do historii jako drugi po Diego Maradonie piłkarz, który dwukrotnie pobił rekord transferowy.
Historie z boiska. Ciekawsza strona futbolu.
Początki Ronaldo w niebiesko-czarnych barwach mógłbym opisać krótko. Jak zwykle. Gol za golem, sztuczki, asysty, kosmos. Kibice z zapartym tchem śledzili strzelecką rywalizację Brazylijczyka ze snajperem Fiorentiny, Gabrielem Batistutą, ostatecznie przegraną przez obu. W klasyfikacji strzelców przeskoczył ich Oliver Bierhoff z Udinese. 25 bramek Ronaldo robiło jednak wrażenie. Podobnie jak z Barceloną, z drużyną Nerazzurrich nie dane było mu się cieszyć ze Scudetto. Znów triumfował za to w europejskich pucharach. Inter zdobył puchar UEFA w sezonie 1997-98, gromiąc w finale znajomych z Serie A, Lazio, 3-0. Ronaldo dobił Rzymian w swój ulubiony sposób. Balansem ciała, myląc wychodzącego bramkarza i pominięciu go, kierując piłkę do pustej bramki. Ciesząc się z triumfu, Brazylijczyk był już myślami w nieodległej Francji, gdzie lada dzień rozpoczynały się Mistrzostwa Świata. Turniej, który tym razem miał należeć do niego. Brazylijczycy byli faworytami. Do mistrzów z 1994 dołączyli młodzi zdolni, tacy jak Rivaldo, Roberto Carlos czy Emerson. Ronaldo, rzecz jasna, traktowany był już jak absolutna gwiazda, która poprowadzi Canarinhos do obrony tytułu sprzed 4 lat. Zastąpił w wyjściowej jedenastce pominiętego w kadrze Romario, tworząc parę napastników z bohaterem poprzednich mistrzostw, Bebeto. Reprezentacja Brazylii grała nieszczególnie widowiskowo. Po drodze do fazy pucharowej zdarzyła im się nawet wpadka w postaci porażki 1-2 z Norwegią. Nie przeszkodziło to jednak Canarinhos w zajęciu pierwszego miejsca w grupie, w której grały jeszcze ekipy Szkocji i Maroka. W fazie grupowej Ronaldo strzelił jedną bramkę, ale swoją grą potwierdzał status lidera. W 1/8 Brazylia trafiła na Chile, co doprowadziło do bezpośredniego pojedynku Ronaldo z kolegą z Interu, Ivanem Zamorano. Ronaldo strzelił wówczas dwie bramki, podobnie jak Cesar Sampaio. Canarinhos wygrali 4-1 i zameldowali się w ćwierćfinale, gdzie mieli zmierzyć się z Danią. Drużyny ze Skandynawii wyraźnie nie leżały Brazylii na tym turnieju. Duńczycy postawili się faworytom i zdołali doprowadzić do remisu 2-2. Decydujący cios zadał Rivaldo, bramką na 3-2 zabierając rodaków do fazy medalowej. Tam, w niezwykle dramatycznym meczu przeciwko Holandii, Ronaldo nie miał sentymentów dla kraju, w którym zaczynał europejską przygodę i otworzył wynik strzelając swoją 4. bramkę w turnieju. Gdy 1-0 nie ulegało zmianie do ostatnich minut, a Brazylijczycy czekali już przy linii, by świętować awans do finału, rówieśnik Ronaldo, kolejne złote dziecko piłki, czyli Patrick Kluivert, piękną główką doprowadził do dogrywki. Ta nie przyniosła rozstrzygnięcia, więc o awansie miały zadecydować rzuty karne. O tym, jak silna psychicznie była Brazylia pod wodzą Mario Zagallo, niech świadczy fakt, iż pierwsze 3 rzuty karne dla Brazylii pewnie wykorzystali młodzi zawodnicy. 20-letni Ronaldo i Emerson oraz 26-letni Rivaldo. Czwartego strzelił kapitan przedstawiciel Starej Gwardii, czyli Dunga. Bramkarz Taffarel obronił dwie jedenastki i sen stał się jawą. Brazylia w finale. W walce o złoto Canarinhas mieli zmierzyć się z gospodarzami, którzy dość niespodziewanie odpalili w turnieju i jak burza weszli do finału. Gdy do pierwszego gwizdka w meczu o Mistrzostwo Świata zostało kilkanaście godzin, wydarzyła się sytuacja, o której z pewnością słyszeliście wiele razy, a która nigdy nie została wyjaśniona. Znów oddajmy głos Stefanowi Szczepukowi.
Według relacji członków brazylijskiej ekipy i Roberto Carlosa dzielącego z Ronaldo pokój, dzień meczu finałowego wyglądał mniej więcej tak. Zawodnicy późno wstali i po śniadaniu poszli na lekki trening. Tuż po 12 Ronaldo powiedział lekarzowi, że odczuwa bóle kolana kontuzjowanego prawie miesiąc wcześniej w meczu z Marokiem. Poddano go zabiegom fizykoterapeutycznym i wydawało się, że groźba odnowienia kontuzji została odwołana. Zawodnicy wrócili do swoich pokoi. Oglądali telewizję. Roberto Carlos pomógł Ronaldo ogolić brzytwą głowę, po czym usnął ze słuchawkami w uszach. Obudził go hałas. Ronaldo leżącym na sąsiednim łóżku wstrząsały drgawki, jakby miał atak padaczki. Roberto Carlos przestraszył się i wezwał pomoc. Szybko przyjechała karetka i zawieziono Ronaldo do szpitala. Badania nie wykazały żadnych zmian chorobowych.
Na godzinę przed meczem, gdy obie reprezentacje musiały podać wyznaczone na finał składy, do dziennikarzy trafiła oficjalna rozpiska, według której w ataku Brazylii zagra Bebeto i Edmundo. Ronaldo wpisany został jako gracz rezerwowy. Jak wspomina Szczepłek...
Nigdy, na żadnym meczu nie widziałem takiego poruszenia na miejscach dla prasy. W ruch poszły telefony, mikrofony, kamery. Wypowiadali się różni ludzie. Tyle, że nikt nie wiedział, co się stało.
Nieoficjalnie mówi się, że przedstawiciele Nike, firmy, która ubierała reprezentację Brazylii, a Ronaldo był jej okrętem flagowym, gdy dowiedzieli się o tym, że w finale zagra Edmundo, zaprotestowali i wymogli wręcz, by postawić Ronaldo na nogi. Twarz korporacji w końcu musiała zagrać w najważniejszym meczu turnieju. Ostatecznie w składzie dokonano korekty. Ronaldo, teoretycznie całkowicie zdrowy i zdolny do gry, wyszedł w pierwszym składzie. Kibice nie zobaczyli jednak fenomenu z Interu. Był wyraźnie osłabiony, grał bardzo słabo, a podsumowaniem tego fatalnego dnia była sytuacja, w której Brazylijczyk został wręcz staranowany przez wyskakującego do piłki francuskiego bramkarza Fabiana Barteza. Jak skończył się finał, pewnie większość z nas dobrze wie. Dwie główki Zinedina Zidana, bramka Emanuela Petit i 3-0 dla Francji. Brazylia nie obroniła tytułu, a do sprawy tajemniczego zasłabnięcia Ronaldo nie chciano już w ogóle wracać. Rozczarowany porażką na mundialu Ronaldo wrócił do Mediolanu, by szykować się z Interem na kolejną walkę o Mistrzostwo Włoch. Przed sezonem doszło do niecodziennej sytuacji związanej z numerami na koszulkach. Ronaldo, przychodząc do Interu, dostał numer 10. Jego ulubiona dziewiątka zajęta była przez wspomnianego wcześniej Zamorano. Ponieważ po mistrzostwach do Interu przeszedł z Bolonii Roberto Baggio, by uhonorować słynnego Włocha, kierownictwo Interu dokonało pewnych roszad numerycznych. Dziesiątka powędrowała na plecy Baggio. Ronaldo przejął od Chilijczyka numer 9, a Zamorano dostał 18. Sprytny Chilijczyk nie chciał żegnać się ze swoim ulubionym numerem, zatem przed meczami dopisywał sobie między 1 a 8 mały plusik, biegając po boisku z 9 w postaci wyniku dodawania. Po jakimś czasie Nike wyręczyło Zamorano i plusa między cyframi dodawało fabrycznie. I wszyscy zadowoleni. Sezon 1998-1999 nie był dla Interu udany. Nerazzurri zajęli dopiero 8 miejsce, z 24 punktami straty do zwycięskiego sąsiada z zamiedzy Milanu. Ronaldo przez powtarzające się problemy ze zdrowiem i kontuzje zagrał tylko w 19 meczach. Zdołał jednak strzelić 14 bramek, a pod koniec sezonu został wybrany nowym kapitanem drużyny. Pod koniec 1999 roku dla Brazylijczyka rozpoczął się istny koszmar. W trakcie ligowego meczu przeciwko Lecce Ronaldo zauważył, że spuchło mu prawe kolano. Ból narastał, więc Brazylijczyk poprosił o zmianę i kulejąc opuścił boisko. Jak się okazało, opuścił je prawie na 4 miesiące. Badania wykazały naderwanie więzadła w prawym kolanie. Nie było to wynikiem faulu. Brazylijczyk po prostu grał jak zwykle, a kolano nie wytrzymało częstych zwodów i przeciążenia. Tak poważna kontuzja w wieku zaledwie 23 lat nie wróżyła niczego dobrego.
To proste,
tłumaczył później słynny włoski lekarz Pier Paolo Mariani.
Ronaldo ma ogromną siłę, jest świetnie zbudowany, ale przy tym ma ścięgna normalne, jak każdy z nas. To tak, jakby do Fiata włożyć silnik Ferrari.
Rehabilitacja trwała długo. W końcu, w kwietniu 2000 roku, kibice Interu doczekali się powrotu swojego idola. W finale Pucharu Włoch przeciwko Lazio Ronaldo znalazł się w składzie meczowym. Po konsultacji z lekarzami, Brazylijczyk miał wejść na ostatnie pół godziny spotkania. Tak też się stało. W 60 minucie wyszedł na murawę Stadio Olimpico w Rzymie. Zaledwie 7 minut po wejściu na boisko, Ronaldo, szarżując na bramkę Angelo Peruzziego, runął na ziemię. Wszyscy w pobliżu, w większości piłkarze Lazio, błyskawicznie podbiegli do zwijającego się z bólu Brazylijczyka, przeczuwając, że stało się coś bardzo złego. Płaczący Ronaldo opuścił boisko na nożach. Diagnoza brzmiała tragicznie. Ponowne zerwanie więzadeł z przemieszczeniem rzepki. Kibice nie mogli uwierzyć w to, że Brazylijczyk, który nie skończył jeszcze 25 lat, może zostać emerytem. Rozpoczęła się walka o jego piłkarskie życie. Przerwa w grze Ronaldo trwała prawie 2 lata. Brazylijczyk opuścił resztę sezonu 1999-2000 i cały następny. Reprezentacja Brazylii toczyła przez ten czas wyjątkowo trudną przeprawę o awans do mundialu. Nowy trener Canarinhos, Luis Felipe Scolari, mimo słabych wyników, zapewniał kibiców.
Brazylia pojedzie na mistrzostwa i to z Ronaldo w składzie.
W tej sytuacji jego słowa brzmiały co najmniej nieprzekonująco. We wrześniu 2001 roku pojawiła się iskierka nadziei, gdy klubowi lekarze Interu zakomunikowali, że Ronaldo może już trenować i powoli wracać do gry. Mając w pamięci fatalny w skutkach powrót po pierwszej kontuzji kolana, Hector Cooper, trener Nerazzurrich, ostrożnie wprowadzał Brazylijczyka do gry na kilkanaście minut w meczu. Czas uciekał. Reprezentacja Brazylii szczęśliwie awansowała na mistrzostwa w Korei i Japonii, ale kwestia występu Ronaldo była raczej niemożliwa. Jego gra w Interze też była raczej symboliczna. Stracił opaskę kapitana na rzecz Javiera Zanettiego, a gdy już wchodził na boisko, nawet koledzy starali się nie angażować go za bardzo, by uniknąć kolejnej kontuzji. Scolari uparcie trzymał się swojej wersji, że nie wyobraża sobie kadry bez swojego najlepszego napastnika. To z założenia miał być wielki turniej Brazylii. Pamiętający upokorzenie we Francji Rivaldo, Roberto Carlos, Denilson czy Cafu, wsparci dopiero wchodzącym na szczyt Ronaldinho, mieli dokonać spektakularnego powrotu, ale bez Ronaldo i po tak fatalnych eliminacjach entuzjazm kibiców malał. Selekcjoner uciął wszelkie spekulacje, wygłaszając pamiętne oświadczenie.
W mojej koncepcji Ronaldo jest podstawowym napastnikiem reprezentacji na Mistrzostwa Świata. Wierzę, że wróci do pełnej sprawności. Jeśli się to nie uda, żaden z moich piłkarzy nie zagra z numerem 9. On czeka na Ronaldo.
Ronaldo, podbudowany wiarą Scolariego, dostaje skrzydeł. Pod koniec sezonu, w kolejnych meczach Interu, Brazylijczyk gra coraz więcej. Angażuje się coraz bardziej i z pewnym niepokojem, ale i ogromną radością stwierdza, że nie czuje już żadnego dyskomfortu. Lekarze analizują jego stan aż do dnia, w którym Scolari ma ogłosić personalia 23 piłkarzy, którzy polecą do Azji. Wśród nich pada upragnione imię Ronaldo. Tuż przed mistrzostwami kibice, oglądając relacje z treningu Canarinhos, przecierali oczy ze zdumienia. Uśmiechnięty od ucha do ucha Ronaldo zaprezentował nową fryzurę. Zwykle ostrzyżony na łyso lub na krótkiego jeżyka, Brazylijczyk tym razem ogolił do gołej skóry prawie całą głowę, zostawiając jedynie coś w stylu grzywki. Dlaczego to zrobił? Ronaldo przyznał po latach.
Przez ostatnie miesiące wszyscy mówili tylko o mojej kontuzji. Nie mogłem odpędzić się od pytania o kolano. Pomyślałem, że jeśli pokażę się z tak beznadziejną fryzurą, ludzie zapomną o mojej nodze i będą pytać, dlaczego to zrobiłem. Taki był plan.
To, co wydarzyło się na azjatyckim mundialu, trudno wytłumaczyć. I nie mówię tu o pilnowaniu Pedro Pauletty przez Tomasza Hajtę. Mam na myśli to, w jakim stylu Ronaldo wrócił do gry. Brazylia trafiła do grupy z Chinami, Turcją i Kostaryką. Scolari ustawił Canarinhos w formacji 4-3-3, gdzie za atak odpowiadało trio RRR. Na bokach Ronaldinho i Rivaldo, Ronaldo na szpicy. Szkoleniowiec zaufał lekarzom i postawił na Ronaldo od pierwszej minuty w meczu. Ten odwdzięczył mu się bramkami w każdym z trzech meczów fazy grupowej. Po jednej z Turcją i Chinami, dwoma przeciwko Kostaryce. Canarinhos z pierwszego miejsca awansowali do fazy pucharowej, gdzie jednak ich marzenie o rewanżu na Francuzach nie było już możliwe. Reprezentacja Tricolores nie strzeliła żadnej bramki i w upokarzającym stylu odpadła z turnieju już po meczach w grupie. Ronaldo grał tak, jakby kontuzji w ogóle nie było. Jeśli zaszła w nim jakaś zmiana, to w stylu gry. Widać było, że ograniczył częste sprinty ze zmianą tempa i balansem ciała, by nie obciążać kolan. Zamiast tego bazował na sile i sprycie. Brazylia odzyskała wiarę w to, że może sięgnąć po złoto. Ronaldo strzelił piątą bramkę w turnieju, otwierając wynik w zwycięskim meczu 2-0 w 1/8 finału z Belgią. W ćwierćfinale z Anglią gola nie strzelił. Tam bohaterem był Ronaldinho, który z rzutu wolnego przelobował Davida Simana.
Va a pegarle Ronaldinho Gaucho. Ya lo hace. Pierna derecha, directo al arco. Golazo!
Na drodze do finału przed Brazylią stanął czarny koń mundialu – reprezentacja Turcji. Piłkarze znad Bosforu śnili o napisaniu pięknej historii zakończonej finałem. Marzenia rozwiał nie kto inny, tylko fenomen z fatalną fryzurą. Ronaldo strzelił jedynego gola i wprowadził Brazylię do trzeciego z rzędu finału Mistrzostw Świata. Tym razem walkę o złoto Canarinhos mieli stoczyć z Niemcami. Reprezentacja naszych zachodnich sąsiadów była wówczas u szczytu formy. Bramkarz i kapitan zespołu, Oliver Kahn, stanowił prawdziwą ścianę, odbijającą niemal wszystkie strzały rywali. Jeszcze przed finałem FIFA ogłosiła, że to właśnie golkiper Bayernu Monachium został wybrany najlepszym piłkarzem całego turnieju. W ataku brylował strzelec 5 bramek Miroslav Klose, a w pomocy tempo gry kontrolowali playmaker Michel Balak i fantastyczny technicznie Bernd Schneider. W finale zabrakło jednak Balaka, który był zawieszony za nadmiar żółtych kartek. Trenerem Niemców był Rudi Feller, z którym Ronaldo spotkał się w pamiętnym meczu PSV z Bayerem Leverkusen. W finale Ronaldo znów był wielki. Brazylia wygrała 2-0, a obie bramki padły łupem napastnika Interu, który odrodził się jak Feniks z popiołów. Po raz drugi w karierze podniósł złoty puchar, ale tym razem jako najlepszy strzelec turnieju i bohater narodowy.
Koniec złych snów. Każdy mój gol jest zwycięstwem. Każde wyjście na boisko radością.
Po powrocie do Mediolanu Ronaldo coraz częściej słyszał pogłoski, iż Real Madrid chciałby ściągnąć go do siebie jako część projektu Galacticos. Prezes królewskich Florentino Perez obiecał kibicom, iż co roku do Realu trafiać będzie piłkarz z absolutnej światowej czołówki, by stworzyć drużynę niepokonaną. Prawdziwe piłkarskie All-Stars. Brazylijczyk miałby być trzecim po Luisie Figo i Zinedine Zidane galaktycznym. Perez nie przejmował się tym, że Ronaldo grał wcześniej w Barcelonie. Ściągając do Realu Figo, ówczesnego kapitana Katalończyków, pokazał, że sentymenty to dla niego słowo obce. Zachęcony galaktycznymi planami Ronaldo wymógł na Interze zgodę na transfer. Fani Nerazzurrich byli wściekli. Ronaldo, który po mistrzostwach wrócił do Mediolanu jako bohater, opuszczał go tylnym, pożarowym wyjazdem z garażu, by uniknąć rozwścieczonych kibiców. Real wyłożył na stół 45 milionów euro. Florentino Perez nie zwracał uwagi na katalońską przeszłość Ronaldo, ale kibice już tak. W pierwszym sezonie na Santiago Bernabeu często dawali temu wyraz, gwiżdżąc na swojego nowego napastnika. Debiut nastąpił późno, bo ze względu na kontuzję Ronaldo musiał pauzować aż do października. Kiedy w końcu wyszedł na boisko w białej koszulce na mecz przeciwko Alaves, już po minucie strzelił pierwszą bramkę. Ronaldo baja con el pecho, puede marcar Ronaldo, Ronaldo, gol! De Ronaldo! Apenas llegó. Później dołożył drugą, a sceptyczni na początku kibice pożegnali go owacją na stojąco. Narastał jednak problem, z którym Brazylijczyk miał się zmagać do końca kariery. Problemem tym były nadprogramowe kilogramy. Jego nadwaga wynikała z niepohamowanej miłości Ronaldo do coli i hamburgerów, które podjadał jeszcze w czasach gry w PSV i Barcelonie. Fani królewskich zakopali wojenny topór z ex-Katalończykiem, gdy w pamiętnym ćwierćfinale Ligi Mistrzów z Manchesterem United ustrzelił hat-tricka po fenomenalnej grze. Galacticos powołani do życia zostali po to, by zawojować Europę. Mistrzostwo Hiszpanii miało być kwestią oczywistą. W lidze niespodziewanie do walki o tytuł włączyła się drużyna Realu Sociedad. Oba królewskie kluby szły łeb w łeb, ale o długość piłkarskiego buta, czyli dokładnie o 2 punkty, lepsi byli Madrydczycy. Decydujący o mistrzostwie mecz Galacticos grali z Athleticiem Bilbao. Był to Ronaldo z najlepszych lat. Kiwał, strzelał, po prostu zachwycał. Zdobył 2 bramki, kolejno 22 i 23 w sezonie. Real chlubił się, że ma najlepszego napastnika na świecie. Choć debiutancki sezon zakończył mistrzostwem Hiszpanii, projekt Galacticos upadł. Mimo sprowadzenia Davida Beckhama w 2003 roku, królewskim nie udało się zdobyć Ligi Mistrzów. Utracili również tytuł mistrzów kraju, a coraz więcej mówiło się o tym, iż szatnia pełna gwiazd nie jest zgodna, a Real nie jest drużyną, tylko zbiorem indywidualności. Kolejne lata Ronaldo trudno jednoznacznie ocenić. Coraz częściej dopadały go wahania formy, a fani, rozczarowani brakiem sukcesów nafaszerowanego gwiazdami Realu, zwracali uwagę na coraz większy brzuch ich niedawnego idola. Do tego doszły wykluczające z gry kontuzje, a rozczarowany trener Realu, Fabio Capello, postawił na kupionego z Manchester United Ruda van Nistelrooya. Sezon 2005-2006 Ronaldo zakończył z 14 bramkami w 23 meczach. Wynik przyzwoity dla napastnika, ale biorąc pod uwagę oczekiwania względem Ronaldo, były to liczby nie robiące na nikim wrażenia. Napastnikiem numer 1 Realu został Van Nistelrooy. Kibice powoli zapominali o Ronaldo. Nie zapominał o nim Carlos Alberto Parreira. Szkoleniowiec, który powrócił do trenowania reprezentacji Brazylii, zabrał Ronaldo na Mundial 2006 do Niemiec, gdzie Brazylia była absolutnym faworytem do obrony tytułu. Z doświadczoną defensywą, Cafu i Roberto Carlosem na wahadłach i magicznym kwartetem Ronaldinho, Kaka, Adriano Ronaldo, Canarinhos mieli śnić się po nocach rywalom. Ronaldo miał również cel indywidualny. Po 4 bramkach w 1998 roku i 8, 4 lata później, brakowało mu zaledwie 3 goli, by wyprzedzić Gerda Müllera w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii Mistrzostw Świata. Kilogramy jednak robiły swoje. Ronaldo w pierwszym meczu z Chorwacją zagrał po prostu słabo. Był ociężały, truchtał i, jak skomentował to Günter Netzer, były reprezentant Niemiec,
po prostu odmówił świadczenia pracy. Najczęściej udawał nieżywego. Reprezentacja Brazylii powinna pozbyć się otyłych graczy, bo daleko nie zajdzie na turnieju.
Canarinhos wygrali 1-0 po bramce Kaki. Wygrana z Australią również nie odbyła się przy wydatnej pomocy Ronaldo. Kibice domagali się, by ociężałego napastnika Realu zastąpił dynamiczny Robinho. Przełamanie nastąpiło w ostatnim meczu grupowym z Japonią. Ronaldo był dużo bardziej aktywny, szukał gry, czego skutkiem były dwie bardzo ładne bramki w wygranym 4-1 meczu. Miał już 14 bramek na mistrzostwach, tyle samo co legendarny Müller. Brakowało tylko jednej, by przejść do historii. Ten moment nadszedł w meczu z Ganą. Canarinhos wygrali 3-0, a wynik otworzył Ronaldo. Tak jakby Bóg chciał, żeby jubileuszowa bramka nie była przypadkową dobitką. Ronaldo strzelił ją w swój ulubiony sposób. Z wodami kładąc bramkarza na ziemi i posyłając piłkę do pustej bramki. Nie był tak szybki jak kiedyś, ale na Ganę to wystarczyło. Nie wystarczyło niestety na Francję. Z wielkim rywalem Brazylijczycy spotkali się w ćwierćfinale. Był to mecz kończących karierę gwiazd Mundialu z 1998 roku. Po francuskiej stronie Zidane, Barthez, Thuram, po brazylijskiej Ronaldo, Cafu, Roberto Carlos. Wszyscy zdawali sobie sprawę, że dla przegranych będzie to raczej pożegnanie z międzynarodowym futbolem. Brazylia niespodziewanie przegrała 0-1 po bramce Auriego. Było to ogromne rozczarowanie, ale bądźmy szczerzy, nie był to ten sam Ronaldo co wcześniej. Jego czas mijał i było to aż nadto widoczne. Kibice i eksperci byli zgodni. Epoka wielkich Canarinhos z końca lat 90. dobiegła końca. Parreira na stanowisku selekcjonera zastąpił Dunga, który uznał, iż fenomen, jego były kolega z boiska, nie jest mu już potrzebny w reprezentacji. Żółto-zielono-niebieski rozdział w karierze Ronaldo został zakończony. Mimo młodego, jak na piłkarza wieku, 30-letni Ronaldo otrzymał ofertę piłkarskiej emerytury. 10-letniego kontraktu z New York Red Bulls, za który otrzymałby łącznie 120 milionów. Odmówił, chciał jeszcze grać na najwyższym poziomie. Nie było to możliwe w Realu. Capello otwarcie mówił, że rozczarował się nieustającą nadwagą Ronaldo i woli postawić na w pełni sprawnego Van Nistelrooya. Agenci szukali klubu, w którym wielki Ronaldo, trochę dosłownie, mógłby skończyć europejską karierę. Brazylijczyk po zakończeniu rundy jesiennej sezonu 2006-2007 zakomunikował, że opuszcza drużynę królewskich, wbijając przy okazji szpilkę Capello. Chciałbym serdecznie podziękować wszystkim wspaniałym piłkarzom, z którymi występowałem i wszystkim trenerom, z którymi pracowałem. Oprócz jednego. Licznik bramek w Realu zatrzymał się na 104. Kilka miesięcy po odejściu Ronaldo, Real odzyskał Mistrzostwo Hiszpanii. Piłkarz zdecydował się na powrót do Mediolanu, tym razem do jego czerwono-czarnej części. Prezes AC Milan, Silvio Berlusconi, wyłożył na wyeksploatowanego piłkarza 8 milionów euro i zapewnił jednocześnie, że słynny instytut medyczny Milan Lab, który utrzymywał w świetnej formie fizycznej weteranów Paolo Maldiniego i Alessandro Costacurte, poradzi sobie ze słabą formą Ronaldo. Z 9 na koszulce grał już Filippo Inzaghi. Ronaldo wybrał zatem numer 99. Sceptycznie nastawieni do tego transferu kibice komentowali, iż Brazylijczyk wybrał ten numer, bo tyle waży. Ronaldo zaczął strzelać już w drugim meczu w barwach Rossonerich. Do końca sezonu 2006-2007 ustrzelił 7 bramek w 14 meczach, co zostało uznane jako wynik przyzwoity. Opromieniony zwycięstwem w Lidze Mistrzów Milan, bez udziału Ronaldo, miał w kolejnym sezonie zdominować wszystkie rozgrywki dzięki brazylijskiemu tercetowi Kappa Ro. Ofensywne trio, w którego skład wchodzili Kaka, wówczas najlepszy piłkarz świata, Alexandre Pato, nowa nadzieja brazylijskiej piłki oraz weteran Ronaldo. Pierwszy mecz w pełnym składzie tercet rozegrał dopiero w styczniu 2008 roku ze względu na transferowe zasady ustalone przez FIFA. W meczu przeciw Napoli, wygranym przez Milan 5-2, cała trójka zagrała rewelacyjnie. Każdy wpisał się na listę strzelców, Ronaldo dwukrotnie. Wydawało się, że Il Fenomeno będzie zachwycał nadal. I nadszedł mecz z Livorno. 13 lutego więzadła lewego kolana Ronaldo pękają z trzaskiem. Słyszał to nawet pilnujący go obrońca Vidigal, który zdezorientowany po prostu złapał piłkę w ręce. Następnego dnia w jednej ze sportowych gazet napisano, iż prawdopodobnie był to ostatni rzut karny wywalczony przez Brazylijczyka. Pomocnik Rossonerich, Clarence Seedorf, widząc upadającego gwałtownie Ronaldo, powiedział:
moje serce przestało na chwilę bić. Czułem, jakbym oglądał powtórkę tej koszmarnej kontuzji jeszcze z czasów, gdy obaj graliśmy w Interze. Wystarczył mi jeden rzut oka na jego wykrzywioną bólem twarz i już wiedziałem, co się stało.
Cała nadzieja pozostawała w lekarzach z Milan Lab. Choć Silvio Berlusconi zapewniał, iż słynny instytut pomoże Ronaldo w powrocie na boisko, sukces wydawał się znikomy. Organizm Ronaldo był już zmęczony. Silvio Berlusconi po rozmowie z piłkarzem przyznał przed kamerami, że obawia się on o swoją przyszłość. Po wielu miesiącach rehabilitacji romantyzm przegrał jednak z biznesem. Klub ogłosił, iż nie przedłuży wygasającego z końcem sezonu kontraktu kontuzjowanego Il Fenomeno. Tym razem już nikt nie miał wątpliwości, że europejska kariera Ronaldo nieubłaganie się kończy. Dziś, 12 lat później, gdy widzimy 35-letniego Cristiano Ronaldo czy dobiegającego 40-tki Zlatana Ibrahimowicza, aż trudno uwierzyć, że styrany kontuzjami i walczący z nadwagą Ronaldo wrócił do ojczyzny w wieku zaledwie 32 lat. Brazylijski weteran wrócił do Rio de Janeiro. Gdy mógł już bez obaw pozwolić sobie na lekkie treningi, do sprawności dochodził ćwicząc z drużyną Flamengo. Piłkarz podkreślał publicznie, jak wdzięczny jest klubowi z jego rodzinnej metropolii za to, że wyciągnął do niego rękę w tak trudnej chwili.
Jestem kibicem Flamengo, dlatego jest to dla mnie tak ważne,
powiedział przed kamerami. Władze klubu były zachwycone, czekając na to, gdy Ronaldo będzie gotowy do gry i podpisze kontrakt z ekipą Fla. Taka kolej rzeczy wydawała się raczej oczywista. Tym większym szokiem dla kibiców Flamengo była podana w mediach informacja, iż w grudniu 2009 roku napastnik przyjął ofertę Corinthians São Paulo, jednego z największych rywali Flamengo. Kibice byli wściekli, a Ronaldo tłumaczył, iż nie słyszał, by kierownictwo Flamengo chciało zaproponować mu kontrakt. Ostatni rozdział jego kariery klubowej nie rozpoczynał się spokojnie. W Corinthians witał go nawet sam prezydent Brazylii, Luiz Inácio Lula. W São Paulo Ronaldo wrócił do formy, strzelając kilka ważnych bramek. Wciąż zmagał się z dokuczającymi mu od czasu do czasu urazami, ale widać było, że gra w rodzimej lidze sprawia mu radość. Choć wizualnie coraz mniej przypominał samego siebie sprzed lat, kibice zdążyli jeszcze zobaczyć kilka przebłysków geniuszu. Takim była między innymi bramka strzelona Santosowi w zwycięskim dwumeczu o mistrzostwo stanu São Paulo. Brazylijczyk przelobował bramkarza rywali z około 30 metrów. Nawet siedzący na trybunach Pele musiał oddać cesarzowi co cesarskie, a właściwie fenomenowi co fenomenalne. Kontrakt z Corinthians skończył się wraz z rokiem 2011. Mimo zapewnień władz klubu o chęci jego przedłużenia, Ronaldo powiedział:
moja kariera trwała 18 lat. Można powiedzieć, że jako piłkarz osiągnąłem pełnoletność. To dobry czas, by powiedzieć dość.
Na oficjalnej konferencji prasowej, podczas której Ronaldo pożegnał się z kibicami, przyznał również, jakby na usprawiedliwienie swojej decyzji, iż problemy z nadwagą nie wywodziły się tylko ze złej diety. Okazało się, że Ronaldo cierpi na niedoczynność tarczycy, przez co znacznie spowolnił się jego metabolizm. Brazylijczyk przyznał, że myślał o dalszym graniu, ale wiązałoby się to z kolejnymi kontuzjami spowodowanymi rosnącą wagą. Brazylijska Federacja Piłki Nożnej poinformowała wówczas, iż Ronaldo zagra jeszcze jeden mecz, dając okazję kibicom, by po raz ostatni uhonorowali go owacją z trybun. Gdy wszyscy spodziewali się okolicznościowego meczu pod szyldem Ronaldo i przyjaciele, okazało się, iż fenomen zostanie jeszcze raz powołany do reprezentacji na mecz z Rumunią. Ostatnim meczem w kadrze legendy brazylijskiego futbolu nie mogła być przecież porażka na mundialu w Niemczech. Brazylijczycy podczas meczów towarzyskich lub eliminacyjnych zazwyczaj wychodzą na boisko w koszulkach z numerami od 1 do 11. Podobnie było i tym razem, z jednym tylko wyjątkiem. Rozpoczynający spotkanie od pierwszej minuty napastnik Fred wyszedł z numerem 19. Dziewiątka, tak symboliczna dla napastników, należała tego dnia do kogoś innego. Ten ostatni raz.
Miałem kilka okazji do strzelenia bramki. Wybaczcie, że nie udało mi się ich wykorzystać.
Powiedział kibicom po opuszczeniu boiska.
To już koniec. Dziękuję wam wszystkim za to, czego doświadczyłem w trakcie mojej kariery. Kiedy płakałem, płakaliście ze mną. Kiedy się śmiałem, śmieliśmy się razem. Zobaczymy się niebawem, ale już poza boiskiem. Jestem dumny z bycia Brazylijczykiem.
Tymi słowami Ronaldo oficjalnie zakończył niesamowitą karierę piłkarską, pełną wspaniałych wzlotów, ale i bolesnych upadków. Myślę, że idealnym cytatem podsumowującym piłkarski życiorys Brazylijczyka, świadczącym o jego wielkości, będą słowa Sylwestra Stallona, a właściwie niezapomnianego Rockiego.
Nieważne, jak mocne ciosy otrzymasz od życia. Chodzi o to, jak mocno możesz oberwać i mimo to iść dalej. Jak wiele możesz znieść, podnieść się i iść dalej. To jest zwycięstwo.
Ronaldo, fenomen, zwycięzca. Dziękuję, moi drodzy, za wysłuchanie już 4. odcinka z cyklu Legendarni. Tak jak powiedziałem na początku, możecie proponować następne postacie do tej serii, ale bardziej zależałoby mi na tematach, o których też wspominałem, czyli jakieś wydarzenia, okresy w piłce czy postacie, które nie są legendami, ale mogą nieść ze sobą ciekawą historię. Będzie mi również miło, jeżeli zostawicie komentarz jakikolwiek pod filmem na YouTubie, czy to krytyka, czy to props, cokolwiek będzie to związane z odcinkiem podcastu czy z samym podcastem, naprawdę cenię sobie wasz feedback, wasz odbiór, albo, co równie ważne, możecie zostawić również opinię o podcaście, na przykład w aplikacji Podcasty na iPhone'ach. To pomaga mi rozwijać podcast. Tymczasem to wszystko na dziś, moi drodzy. Mówił do was Konrad Szymański, do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Historie z boiska.